Katolik w świecie. Instrukcja obsługi.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pierwsza niedziela Adwentu, pierwsza niedziela Nowego Roku Liturgicznego. Te dwa ważne wydarzenia znajdą odzwierciedlenie w audycji, ale najpierw zapraszam do wysłuchania ciekawej rozmowy i ciekawego tematu z księdzem Pawłem Siedlanowskim, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ekskomunika to przeżytek średniowiecza. Natomiast nowy program duszpasterski zawsze rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. Kościół, domem i szkołą komunii, taki temat na trzy najbliższe lata wybrali biskupi. Więcej o tym powie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, a komentarz do dzisiejszych czytań, niezwykle ważnych na początku Adwentu, wprowadzających nas w ten bezpośredni czas przygotowań do Bożego Narodzenia, przygotował ksiądz Daniel Struczyk. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy porozmawiać o trudnym temacie, który ostatnimi czasy, w ostatnich tygodniach jakby wypłynął, choć sprawa dotyczy chrześcijaństwa od jego zarani. Natomiast ekskomunika wydaje się średniowiecznym przeżytkiem. Tak zresztą wypowiedział się prezydent nasz, a sprawa wynikła właśnie przy okazji dyskusji i zachowań, zwłaszcza posłów, dotyczących ustawy antyaborcyjnej. Jak to jest z tą ekskomuniką? Czy to rzeczywiście przeżytek przeszłości? Kogo może dotyczyć? W jakich sprawach jest nakładana?
Tak, rzeczywiście, tak jak pani mówi, w ostatnim czasie sporo się na ten temat mówiło. Kto spotkał się kiedykolwiek ze starymi dokumentami czy wypowiedziami Kościoła, to na pewno pamięta, że dekrety, choćby nawet Soboru Trydenckiego jeszcze, czy myślę, że i Watykańskiego I, często kończyły się taką formułą. Kto by uważał inaczej, niech będzie wyklęty. Anatema sit, niech będzie wyklęty. Oczywiście dzisiaj w porównaniu na przykład z kodeksem do roku 1917, najnowszy kodeks prawa kanonicznego z roku 1983 w znaczny sposób ogranicza możliwość stosowania kary ekskomuniki w porównaniu z poprzednimi przepisami, niewątpliwie ta kara została zachowana. Wiąże się to z kilkoma rzeczami. Pierwsza sprawa to jest rzeczą naturalną w każdym kodeksie i w każdym prawie, że pewna norma prawna jest sankcjonowana karą. To jest oczywiste. Ona w jakiś sposób jest zabezpieczana w ten sposób, że za jej złamanie jest jakaś sankcja karna. Ja myślę, że też początków i prawa Kościoła do ustanawiania takiej sankcji my możemy szukać już w Ewangelii. Przypomnę fragment słów Jezusa, które zapisał święty Mateusz w 18 rozdziale. To są takie słowa, przypomnę Państwu. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz twego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch świadków, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Oczywiście ta kara, my tutaj musimy bardzo jasno sobie ustawić te rzeczy. Ta kara nie ma na celu wyłączanie czy potępianie człowieka, bo pamiętamy, Jezus przyszedł, by wszystkich uratować, prawda? Pociągnąć do siebie. Ale choćby nawet ten fragment pokazuje, że są takie wartości, że czasem trzeba wyłączyć tego człowieka, który z uporem się przed nimi broni, po to, żeby będąc oddzielonym od wspólnoty, doświadczając jakiegoś niewątpliwie cierpienia, żeby zrozumiał swój błąd i do tej wspólnoty powrócił.
Jakie to są sytuacje, które zagrożone są karą ekskomuniki? Jakie ludzkie zachowania, jakie grzechy, jakie postawy?
Ich nie ma dużo, jak wspomniałem w tym aktualnym kodeksie. Jednak są takie wartości, które Kościół z całą mocą broni. I tutaj ja może podam kilka przykładów. Pierwszą sytuacją, której dotyka kara ekskomuniki, i to jeszcze trzeba nadmienić, że ona nie musi być nawet stwierdzona, ona zapada mocą samego prawa, to jest takie techniczne określenie late sententiae, jest to ekskomunika za zabójstwo dziecka nienarodzonego. Ktoś kiedyś postawił mi pytanie, no skoro tak, to dlaczego na przykład Kościół taką samą karą nie obwarowuje kogoś, kto na przykład zabił noworodka, czy zabił osobę dorosłą. Tutaj znalazłem fragment wypowiedzi Jana Pawła II z encykliki Humanae Vitae, której papież tak pisze. Za pomocą takiej surowej kary Kościół wskazuje na to przestępstwo jako na jedno z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych, zachęcając sprawcę do głębliwego poszukiwania drogi nawrócenia. W Kościele bowiem kara ekskomuniki wymierzona jest po to, aby w pełni uświadomić winnemu powagę popełnionego grzechu, a z kolei by doprowadzić go do koniecznego nawrócenia i pokuty. Proszę zauważyć, jaki jest cel kary ekskomuniki. Ma doprowadzić człowieka do pokuty. Mi się zdarzało zdejmować karę ekskomuniki, ponieważ jest to kara, która jakoś obowiązuje w zakresie wewnętrznym. Bardzo często ktoś z zewnątrz nie jest nawet świadomy tego, że dana osoba popełniła ten grzech. Zwykle jest tak, że są wyznaczeni księża, są wyznaczone okoliczności, warunki, jakie musi osoba spełnić, aby taka kara została zdjęta. Oczywiście w niebezpieczeństwie śmierci może to uczynić każdy kapłan.
Czyli niejako automatycznie ekskomunika dotyczy osób, które popełniły aborcję, a nikt z hierarchii Kościoła nie ogłasza. Kara jest przypisana do czynu.
Kara jest przypisana do czynu, dokładnie. Bardzo podobnie zresztą jak na przykład w innej sytuacji zdrada tajemnicy spowiedzi przez kapłana. Jest to tak wielkie przestępstwo, że tę akurat karę może zdjąć tylko papież. To jest zabezpieczenie tej wielkiej wartości, jaką jest sakrament pokuty, jaką jest tajemnica spowiedzi. Prawda? Dzisiaj zdarza się nieraz, że młodzi ludzie chodzą po kościołach, proszą o to, by wypisać się z kościoła, formalnym aktem występują z kościoła. Jest to akt apostazji, do którego także przypisana jest kara ekskomuniki, którą zaciąga się mocą samego prawa, bez stwierdzania w jakikolwiek zewnętrzny, prawny sposób, że taka osoba jest wyłączona z kościoła.
Jeszcze chciałabym wrócić do aborcji. Czy kara ekskomuniki dotyczy matki, która dokonała aborcji, czy osób, które w różnym zakresie związane są z popełnieniem tego przestępstwa?
Tak, właśnie. Bardzo ważne. Dobrze pani to tutaj powiedziała, bo bardzo często jest rodzina, która zachęca, jest mąż, który zamiast dać oparcie swojej żonie, czy prawda, matka, ojciec, który zamiast dać oparcie swojej córce, zachęcają, zrób z tym porządek, prawda, usuń swoje dziecko. Oni wszyscy podlegają karze ekskomuniki. Ja myślę, że wiele osób nie jest nawet tego świadomych, że zachęcając do zabójstwa dziecka nienarodzonego, tę karę zaciągają. I wtedy wszystkie sakramenty, które przyjmują, są świętokradzkie. I należałoby się zastanowić, ja przypuszczam, że wiele osób przychodzi po wielu latach i stwierdza, że oni są w karze ekskomuniki, że należy z tym robić jakiś porządek.
Posłowie to też najnowsza sprawa i słowa biskupów do posłów, którzy mieliby głosować za możliwością zabijania nienarodzonych dzieci.
Tutaj może troszkę sprawa wygląda inaczej. Ja przeglądałem różne materiały, więc różni prawnicy na ten temat różnie tutaj twierdzą. Jedna z interpretacji mówi, że aby móc wpaść w karę ekskomuniki w tej wersji late sententie, czyli mocą samego prawa, to ta czynność, ta rzecz musi być bardzo jasno w prawie określona. I tutaj są wątpliwości, czy popieranie in vitro, czy posługiwanie się in vitro jako metodą prokreacji, czy je zakwalifikować jako takie wydarzenie, które jest wprost określone. No, w kodeksie prawa kanonicznego wprost nie jest to nazwane. Ale z drugiej strony, kiedy godzimy się na to, że w procesie in vitro dokonywana jest aborcja selektywna, że są uśmiechane te zarodki, które nie są potrzebne, no to w pewnym sensie godzimy się na aborcję. Czyli według tej interpretacji kara ekskomuniki, late sententie by obowiązywała. Ale powiedziałem, nie ma tutaj jednoznacznej opinii jeszcze. Różne są opinie. Nie jestem prawnikiem, więc nie jestem w stanie tego tak dokładnie sprecyzować.
To są kary, które przypisane są do czynów. Czy są takie postawy ludzkie, jednostkowe sytuacje, gdzie papież czy ktoś z hierarchii Kościoła ogłasza ekskomunikę, nakłada?
Tak, tych sytuacji jest dość dużo. Tu kodeks prawa kanonicznego, który zawiera cały rozdział poświęcony sankcjom karnym, prawnym, te różne sytuacje wylicza. Tutaj trudno może już jakoś tak uszczegóławiać, ale to są przestępstwa przeciwko wierze, przeciwko jedności Kościoła, przeciwko moralności, jeżeli ktoś uparcie twierdzi, na przykład kwestionuje jakąś prawdę wiary, czy ktoś podważa autorytet papieża i wiele innych sytuacji. Wówczas po upomnieniu też kodeks prawa kanonicznego sugeruje, aby zawsze z wielkim umiarem sięgać po te kary, zawsze po upomnieniu jednokrotnym, wielokrotnym. Jeżeli nie ma możliwości naprawy w taki sposób, wówczas sięga się po ten oręż największy, którym jest ekskomunika, czy jeszcze nie wspominany przez nas też kara interdyktu, która ma może mniejszą rangę niż ekskomunika, w Kościele Wschodnim nazywane jest małą ekskomuniką, ale też jest karą poprawczą, która ma poprzez zakaz uczestniczenia w sakramentach świętych ma wymóc na tym, kto popełnia błędy, kto uparcie tkwi w błędach mimo upomnień, a na tym, żeby zmienił swoją postawę. To święty Paweł pisze, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu może całe ciasto zakwasić? To jest taka pewna mądrość Kościoła, która sprawia, że poprzez zapobieganie pewnemu zakwaszeniu tej zdrowej tkanki Kościoła szuka się uzdrowienia.
Jeszcze raz na koniec podkreślmy, że ekskomunika nie jest karą definitywną, jest możliwość powrotu.
Zawsze jest możliwość powrotu, dlatego że jej sensem najściślejszym jest niejako zmobilizować człowieka do tego, by jednak mentalnie przestawił pewien sposób myślenia i powrócił na łono Kościoła. I to jest cel ekskomuniki. To bardzo ważne, byśmy zrozumieli, bo dzisiaj łączy się ekskomunikę ze średniowieczem, zacofaniem, z ciemnotą, tak jak wspomniana ta sytuacja na początku, gdzie pan prezydent stwierdza, że ekskomunika to jest coś, czym Kościół sobie zaszkodzi i tak dalej. Nie, to jest wpisane w jakąś naturę naszego nauczania. Nie ma to na celu poniżanie czy odrzucanie człowieka, ale budowanie jedności, budowanie wspólnoty i dbanie o tak wielkie wartości, które są w taki sposób zabezpieczone.
Za tydzień, drodzy Państwo, porozmawiamy o celibacie. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości, trudności w wierze, jak właśnie tę wiarę przełożyć na codzienne życie, gdzie się Państwo potykają, gdzie nie wiedzą do końca, jak należy postąpić, prosimy o zadawanie pytań księdzu Pawłowi. Można te pytania zadawać pisząc na adres studio@radiopodlasie.pl w temacie Katolik w świecie, albo dzwoniąc do naszej redakcji, do sekretariatu w dni powszednie na numer 25 644 72 73. A już za chwilę zapraszam do wsłuchania się krótkie spojrzenie na dzisiejsze czytania księdza Daniela Struczyka. Czytania, jeszcze raz podkreślam, szczególnie ważne, kiedy rozpoczyna się Adwent, czas bezpośredniego przygotowania na Boże Narodzenie.
Rozpoczynamy dziś nowy rok kościelny. Pierwsza niedziela Adwentu, którą dziś obchodzimy, od razu przynosi nam w swojej liturgii słowa na pierwszy rzut oka, nawet niepokojące słowa. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi o wydarzeniu, które nazywamy dziś paruzją lub końcem czasów. To moment w naszej historii, gdy Jezus Chrystus po raz drugi przyjdzie na ziemię do nas. Pierwsza z dwóch części Adwentu, które będziemy przeżywać, koncentruje się właśnie na tym wydarzeniu. Święty Paweł pisze do Rzymian: noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Teraz zbawienie jest bliżej nas. Odrzućmy uczynki ciemności. Patrząc na to, co się dzieje na świecie, można by pokusić się o stwierdzenie, że znaki czasu, których pełno jest opisanych w Apokalipsie, powoli się spełniają. Ale kiedy się dopełnią? Niemało jest takich, którzy chwytają się za przepowiadanie daty końca czasów. Co jakiś czas da się słyszeć, że to już za rok czy za 5 lat. A Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: czuwajcie więc, bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Można by dopowiedzieć: i dajcie sobie spokój z wyznaczeniem konkretnej daty. Przyjacielu, nie planuj końca świata, czy też swojego końca życia za 10, 50 czy 90 lat, ale właśnie w swojej mądrości dołóż wszelkich starań, by żyć tak, jak gdyby to wydarzenie miało się zdarzyć choćby za minutę. A więc wypełniaj to dzisiejsze zalecenie Chrystusa: bądź gotowy. Adwent, choć czas radosny, to sprzyja też refleksji nad tym. Może to już 30, 50 czy 82 Adwent w Twoim życiu. Kolejny po prostu. Zachęcam Cię, byś przeżył go inaczej, może niż przed rokiem, czy też przez ostatnie kilka lat. Zadbaj o swoją gotowość na spotkanie z Panem i Zbawicielem. Może codzienna modlitwa Ci umyka. Może wciąż o coś Pana Boga oskarżasz. Może nie potrafisz nie sprzeczać się z kimś najbliższym lub coś jeszcze innego Twojego jest, co warto poprawić. Nawet jedna sprawa Twojej duszy, którą się zajmiesz w tym Adwencie, by było lepiej, będzie takim Twoim indywidualnym przygotowywaniem się do tego najważniejszego spotkania na końcu Twojego czasu.
Odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem, formacja biblijna i duchowa, a także świadome przyjmowanie sakramentów to główne cele programu duszpasterskiego na rok 2010-2011. Wpisuje się on w 3-letni program Kościół domem i szkołą komunii, którego realizacja rozpocznie się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, właśnie dzisiaj. Pierwszym elementem duszpasterskiego planu jest formacja oparta na Piśmie Świętym, mówi ksiądz dr Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Ten najbliższy rok akcentuje też formację duchową dorosłych, zachęcając do tworzenia, do rozwijania w diecezjach szkół formacji duchowej i jeszcze zwraca uwagę na sakramenty w duszpasterstwie. Tu zwłaszcza nacisk jest położony na spowiedź świętą, żeby to nie był jakiś zwyczaj, który odprawia się tylko przed świętami wielkanocnymi albo przed Bożym Narodzeniem, ale chodzi o właśnie też wewnętrzną formację poprzez spowiedź świętą.
Rzecznik Episkopatu dodaje, że program duszpasterski zaleca także wprowadzenie kateches liturgicznych przed mszą świętą.
I wskazuje na potrzebę wspólnej modlitwy świeckich i duchownych liturgią godzin, a więc popularnie brewiarzem. Kiedyś znowu tam w niedzielę śpiewano nieszpory, a nieszpory to jest wieczorna modlitwa brewiarzowa. Śpiewano co niedzielę ten sam tekst. Dzisiaj, kiedy świeccy mogą wziąć do ręki również wydanie dla siebie liturgii godzin, zalecane jest odmawianie tejże liturgii godzin już właśnie z tych przygotowanych ksiąg liturgicznych.
Na okres 3 lat pracy duszpasterskiej program proponuje pieśń, która pokazuje prawdę o Kościele. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, w której śpiewamy, że Kościół żywy i prawdziwy to jest serce, wspólnota. W tej audycji to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze i przypominam, że audycja powtarzana jest również na antenie Katolickiego Radia Podlasie w piątki o godzinie 15:40.
Katolik w świecie. Instrukcja obsługi.